Chwała Bogu.
Brawo.
Bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie. Wierzę, że dobrze jest, aby być przywitanym, bo w tym jest cała istota naszego przebywania, aby być przywitanym i pozdrowionym i tej świadomości, abyśmy mogli się być dzisiaj utwierdzać, że jesteśmy w imieniu Pana Jezusa zgromadzeni. I w tym imieniu chcę serdecznie przywitać wszystkich dzisiaj zgromadzonych. Jest niedziela, więc jesteśmy tutaj. Jest ciepło, więc pracuje klimatyzacja. I mógłbym wiele tutaj faktów wymieniać, które są ze sobą powiązane. Z pewnej prawdy wynika następna. Dlatego, że to dlatego tak jest. Chciałbym, aby także nasza świadomość skupiła się na tym, że jest pewna prawda i z tej prawdy wynikają konsekwencje. Autor psalmu setnego używa takich słów. Wykrzykuj Panu cała ziemia, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Autor tego psalmu zachęca, motywuje, bądź nawet pewną presję wywiera na innych, mówiąc: służcie Panu, wykrzykuj Panu, przychodźcie, wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Dlaczego to czyni? Bo te działania wynikają z prawdy. Z prawdy, która mówi o tym, albowiem dobry jest Pan i na wieki trwa łaska Jego. I to rodzi kolejną prawdę, której też to słowo tutaj mówi. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. I z tej prawdy musi wynikać to, żeby wykrzykiwać dla Niego, żeby służyć Mu z radością, żeby wysławiać Go, żeby błogosławić imieniu Jego. To z tych faktów wynikają te konsekwencje. I wierzę, że dzisiaj to będzie dla nas zachętą. Jesteś ludem Jego? Wiesz, że Pan jest Bogiem? Wiesz, że On jest dobry i na wieki trwa łaska Jego? Więc wobec tych faktów nie bądźmy obojętni, ani nie ignorujmy tego. Ale jak autor tego psalmu mówi, wykrzykuj Pan, służ Pan, wysławiaj, błogosław imieniu Jego. To jest ze sobą powiązane. Czytając ten psalm, sam jestem do tego zmotywowany i może pod pewną presją i dlatego z Wami się dzisiaj tym dzielę. Dlatego proszę, abyśmy powstali, zaśpiewajmy pieśni. Wejdź do Pańskich bram z dziękczynieniem, a potem pomodlimy się.
Oh,
dobry, Panie, że Twoja łaska tak obficie, Panie, każdego dnia, Panie, może nasze życie, Panie, wypełniać i towarzyszyć nam w każdej chwili naszego życia. Z Twojej łaski żyjemy, funkcjonujemy. Niczego nam nie brak, Panie, z Twojej łaski dzisiaj też możemy to być zgromadzeni. Dziękujemy Ci, Panie, ja chcę, żeby moje życie przepełniała wdzięczność, uwielbienie dla Ciebie. Także, Panie, to aby było konsekwencją tej prawdy, którą mogłem dzięki Tobie poznać, że Ty jesteś dobrym Bogiem, że Twoja łaska trwa na wieki, że jesteś wierny z pokolenia w pokolenie, Panie. I, Panie, także z tego, że Ty mnie odnalazłeś, usynowiłeś, uczyniłeś swoją własnością. Jestem, Panie, częścią Twojego ludu, Panie. Jestem trzodą pastwiska Twojego. W Chrystusie Jezusie mogłem tego cudownego zaszczytu doznać, żeby być, stać się Twoją własnością. Aby, Panie, ta prawda mogła być głoszona także dzisiaj tutaj, że ci, którzy przyjmują Jezusa, mają prawo stać się dziećmi Bożymi. Mogą stać się ludem Bożym. I z tego faktu powinna płynąć uwielbienie, chwała i wdzięczność dla Ciebie, drogi Ojcze. I dzisiaj w zgromadzeniu Twojego ludu, Panie, chcemy Cię wysławiać i wywyższać. Chcemy uwielbiać Twoje cudowne imię i przynosić Tobie dzięki czynienie. Chcemy, Panie, aby dzisiaj z naszych serc płynęła Tobie wdzięczność, Panie, za to, kim jesteś, za to, czego dokonałeś i za to, jaką my, dzięki Tobie, Panie Jezu, możemy mieć tożsamość. A mamy tożsamość dzieci Bożych, Chrystusie Jezusie. Uwielbiamy Cię i błogosławimy i prosimy, abyś także dzisiejszy czas błogosławił, aby ten czas wypełniała chwała, uwielbienie, wdzięczność dla Ciebie. Także czas dzisiaj, Panie, takiego przemieniania naszych serc, naszych pomysłów, abyś dzisiaj nas dotykał, kształtował, abyśmy dzisiaj Twojej bliskości mogli doświadczać i mocy Twojego Ducha Świętego nad naszym życiem, abyśmy dzisiaj tej mocy wysokości mogli doświadczać. O to Cię prosimy, dziękując Ci i oddając Tobie chwałę w imieniu Pana Jezusa. Amen.
Chwała Bogu. Przez ostatnie dwa miesiące widzieliście mnie z nogą w gipsie, przez miesiąc chyba na wózku. Tutaj bracia mnie transportowali. I w związku z tym chyba się domyślamy, w większości domyślacie, dlaczego tu stoję. I ja myślę, że to, że noga mi się zrosła, to część ludzi może uznać, że no, no mam sprawę, no tak to jest. Po dwóch miesiącach tak jest. Taka jest procedura, po dwóch miesiącach noga w gipsie się zrasta. No ale właśnie, czy to jest normalne? Czy to samo w sobie nie jest cudem? Tak naprawdę, to mi się wydaje, że samo to wystarczyłoby, żeby tutaj dzisiaj stawał i składał świadectwo, że dostąpiłem cudów. Bo to nie jest normalne. To nie jest normalne, że dwa kawałki kości się zrastają. Nam się to, myśmy do tego przywykli. Przybyliśmy do tego, że wstajemy rano, budzimy się, otwieramy oczy, mówimy dzień dobry, uśmiechamy się, ale to wszystko jest jednym wielkim cudem. Ale są jeszcze inne powody, dla których tu staję. Bóg mnie nauczył przynajmniej cztery rzeczy przez to wydarzenie i o nich chciałem pokrótce powiedzieć. Po pierwsze nauczył mnie tego, że to, co stanie się jutro, nie jest w mojej mocy i ja sobie mogę planować, a to Bóg rządzi. Nogę złamałem w niedzielę po południu, tam na początku czerwca. Na drugi dzień Marcin Gnat mnie zawiózł do sądu. I ja na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek miałem zaplanowane dokładne wydarzenia z godzinowo, nawet miałem samochód do serwisu odstawić, tu coś, z kimś wymówiony. Wszystko to nagle się okazało, że musi być przemeblowany cały ten mój kalendarz. I to tak radykalnie, bo nic nie można było z tym zrobić, nie można było przełożyć tego o dzień, o dwa, o tydzień. Trzeba było to przechodzić o co najmniej dwa miesiące. I no to jest oczywiste, że w tym momencie przypomina nam się fragment listu Jakuba. Teraz słowa do was, którzy mówicie. Dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, Będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski. A przecież nawet teraz, nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Czym jest wasze życie? Jesteście tak jak mgła, przepraszam, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Powinniście raczej mówić, jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lubowo. Wy tymczasem robicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chorobliwość jest niewłaściwa. Bóg bardzo wyraźnie pokazał mi, że to jest niewłaściwe, że my często tak mamy pewien opór, żeby mówić, to jeśli Pan pozwoli, to przyjdę jutro, to będę jutro, bo musimy sobie, no takie to chyba trochę przesada. No ale ja wyraźnie zobaczyłem, że to nie jest przesada. I teraz zawsze tak już mówię, bo wiem, że to wszystko nagle może lec w gruzach, w zupełnych gruzach. Druga rzecz, to Bóg pokazał mi, jak bardzo jestem zależny od innych ludzi. Jak bardzo jestem zależny od braci, sióstr, jak bardzo jestem zależny od nich. Tutaj jest Boże. Dla mnie to było normalne, że przychodzę do zboru, przychodzę czy w niedzielę, czy kiedykolwiek. Podchodzę do kogoś, odmawiam, nawiązuję rozmowę. Ktoś tam gdzieś ucieknie, a do niego sprawę, więc pobiegnę na podwórze, zatrzyma go, powie, jeszcze ja coś do ciebie miałem ważnego. Tak się okazało, że to jest niemożliwe. Tu miałem bracia na początku, kiedy nie byłem w stanie jeszcze sprawnie chodzić w kulach z tą nogą w gipsie, przywoził mnie na wózku, bo nie byłem w stanie zejść też w kulach z piętra, z domu. I no, co ja mogę zrobić na wózku jak sobie? Nawet nie jestem gdzieś poziom niżej i tam bracia nawet mówi, wiesz, ja cię nie widzę, bo tak wzrokiem objatali na poziomie swoim i jakiś to byłem niżej i w ogóle niezauważalny taki byłem. I to mnie nauczyło pokory, naprawdę. I nie byłem w stanie, tak, nie byłem takim, no może to się zabrzmi, ale czułem się był niepełnoprawnym członkiem zboru w pewnym sensie. Ale to mnie bardzo wiele mnie to nauczyło i zupełnie inaczej teraz też patrzę na osoby, które no, gdzieś doświadczają takich trudności w swoim życiu. Trzecia rzecz, bardzo ważna. Zrozumiałem jeszcze lepiej, chociaż no, wydaje mi się, że zawsze to zrozumiałem. Zrozumiałem jeszcze lepiej, czym jest Kościół. Że to jest autentyczna wspólnota braci i sióstr. Kiedy no, siedziałem w domu, no, co niedziela, no, już w środę nie fatygowałem nikogo, ale co niedziela jacyś bracia przyjeżdżali po mnie. Najpierw to transportowali mnie wózkiem po sodach. Tutaj mnie często transportowali na kawę do góry. I za każdym razem to byli inni bracia. Kto inny przeważnie mnie przywoził, kto inny mnie odwoził, co niedziela to był ktoś inny prawie, że. I zrozumiałem właśnie wtedy tak bardzo dobitnie, czym jest Kościół, że to jest naprawdę wspólnota, to jest rodzina, to jest autentyczne braterstwo, to nie jest to, że mówię, że braci, siostro, to jest naprawdę prawda. I tak przy okazji jeszcze powiem, tam ponad miesiąc ostatnim przeprowadziłem się do moich rodziców, ponieważ sobie nie radzą, dawałem radę już samodzielnie w mieszkaniu. Moi rodzice są niewierzący. I ja im wiele razy wlastowałem w Algierię, także ten pobyt, co się tak nastawiałem, że to będzie taki pobyt ewangelizacyjny, że będę im głosił Ewangelię, no niewiele z tego wyszło. Natomiast widziałem, jakim ogromnym dla nich świadectwem, jak bardzo ich uderzało to właśnie, że po mnie przyjeżdżają bracia, odwiedzają mnie w tygodniu. Co niedziela inni przyjeżdżają, uśmiechnięci, radośni. Mimo tego, że to było trudne zadanie przejść, transportować mnie po schodach tam z pierwszego piętra. I dla nich to było nam świadectwo, że jest to, co jak śpiewamy nieraz, że Kościół jest żywy, że jest taki Kościół żywy. Bo oni mówią, no u nas w Kościele to tak nie jest. No, ja pozostawiam to bez komentarza, ale widziałem, jak bardzo dociera ta prawda, że jest Kościół żywy naprawdę. Czwarta rzecz, o której też chyba tak wiemy, teoretycznie bardziej może. Ja też widziałem to tak teoretycznie, czasami może troszkę praktycznie, ale tak no, dotarło do mnie naprawdę w całej pełni, że Bóg się opiekuje swoimi dziećmi, że Bóg jest naprawdę dobry dla swoich dzieci. To może się wydać dziwne w kontekście tego, że złamałem nogę i mówię, że Bóg jest dobry. Ale ja wręcz kiedyś leżałem tam na sorze i zakładano mi na nogę, to już dokładnie wiedziałem wtedy, przed czym Bóg mnie chronił. To może nie są tematy, nie jest temat, żeby tutaj składać szczegółowe świadectwo z tego, bo no, to są rzeczy między mną a Bogiem, ale dobrze wiem, co mogło i co na pewno by mnie spotkało, przed moją głupotę i słabość, gdyby Bóg mnie tym nie doświadczył. Bóg jest naprawdę dobry, opiekuje się nami, zaopiekował się mną. To było tak, że ja potem sobie siedziałem w mieszkaniu i tak się czułem w takim amfiteatrze duchowym. Widziałem, jak Bóg czyści wokół mnie scenę, że tak powiem. Jak te wszystkie zagrożenia, które były, gdzieś tam niweluje, oddala. Jak no, sytuacja staje się taka, na którą dopiero mogę wkroczyć w tej swojej łasce, dopiero mnie wpuścił wtedy na tą wyczyszczoną scenę. I jeszcze a propos tego właśnie, tego czwartego punktu, chciałem powiedzieć, że no ja mam taką śladową klaustrofobię i ona się objawia w bardzo dziwny sposób. Nie wiem, czy wy się spotkaliście z czymś takim, czy może sam czegoś takiego podobnego doświadczacie. Ta moja klaustrofobia nie polega na tym, że boję się ciasnych pomieszczeń, wind i tak dalej, ale bardzo obawiałem się, mogę to już robić w czasie przeszłym, obawiałem się, bałem się zamknięcia, bo jakiejś części mojego ciała. To jest może śmieszne dla nas, ale kiedy no już wiele lat temu miałem rękę w gipsie, tak od barku do dłoni, i to wtedy, no chyba był miesiąc, musiałem mieć tą rękę w gipsie, to ja po prostu miałem napady takiej paniki wręcz i byłem momentami na granicy tego, żeby wziąć jakieś nożyczki, ten gips z siebie zadrzeć, bo po prostu czułem się jak zamknięty gdzieś, ograniczony, strasznie, trochę śmieszne, może nie do wytłumaczenia dla niektórych. I kiedy zakładano mi ten gips, wtedy właśnie po tym doświadczeniu z ręką w gipsie, pomyślałem sobie, że gdybym kiedyś miał mieć nogę w gipsie, albo tułów, albo jakąś większą część ciała, to bym chyba oszalał. I kiedy zakładano mi ten gips na nogę, to sobie tak wziąłem, no co to będzie. No tak, tylko że ta sytuacja z ręką miała miejsce dawno temu, kiedy jeszcze byłem niewierzącym człowiekiem. I mogłem no, doświadczyć na własnej skórze, tak powiem, że to już nie działa. Takie rzeczy już nie działają, że Bóg mnie uwolni. Bóg wali, no, takie rzeczy. Co jeszcze jest z tej opieki Bożej? No był to się, ten wypadek stał się na początku czerwca w takim apogeum letnich upałów i wiele osób mówiło mi, jestem sobie, ty tego nie wytrzymasz w ogóle, ty nie wytrzymasz tego, ty będzie ci tak gorąco, będziesz się podział, będzie się sędziała ta noga i w ogóle. No nic z tego nie miało miejsca, w ogóle nic, to jest no tak na zdrowy rozum niewytłumaczalne. Sędzia mnie lewa ręka, prawa ręka, lewa noga, ale prawa noga tak i nie zwiedziała w ogóle. I chwała Bogu. No jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, no bo no stoję tutaj teraz, dwa tygodnie po zdjęciu gipsu i ja dobrze wiem, jak chodzę na rehabilitację, bo chodzę na rehabilitację i wiem, jak ta rehabilitacja z góry przebiega. No to dwa tygodnie to są naprawdę wyjątki, żeby móc stawać na własnych nogach i coś tam robić. Dziękuję za to wszystko Bogu, za to wszystko, o czym mówiłem, ale ja wierzę, że te cztery punkty, o których mówiłem, to nie jest jeszcze wszystko, bo cały czas do mnie docierają dopiero nowe rzeczy, nowe łaski, które sobie do końca nie daję jeszcze sprawy nawet. I wierzę i chciałbym prosić Was też o modlitwę, że o mnie, żebym wyniósł z tego trwałe zdobycze, to o czym mówię, żeby to było trwałe w moim życiu, żebym nie zapomniał tego. Nie zapomniał tego, jak Bóg jest dobry i łaskawy. Chwała Bogu.
Wielbiam imię Twoje, Panie. Nasz Pan jest godzien, by gościć. Ojcze, Chcę Ci dziękować, radować się Tobą w zgromadzeniu, Panie. Radować się, kiedy są trudne dni, kiedy jest radość, kiedy jest czas trudny. Panie, dziękować w dusze w imię Twoje święte. Dziękować, przejść dzień czynieniem, Panie. Uwielbiać się, bo Ty jesteś moim Bogiem, Ty jesteś moim zbawieniem. Ty jesteś moją skałą i moją opoką, Panie. Tak jak Dawid mówił, że Ty jesteś, Panie, z opoką moją, jesteś opoką, Panie. Dziękuję Ci za zbawienie, dziękuję Ci za ratunek, Panie. Dziękuję Ci, że mogę iść przez ten świat tej ciemności, mówić o Tobie, ratować się Tobą, cieszyć się, Panie, mieć tą radość w Duchu Świętym. Dziękuję Ci, Panie, że Ty wyposażyłeś w swoją moc, wyposażasz nas w swoją moc, Boże, że możemy świadczyć o Tobie, kim jesteś, Panie. I że Ty mieszkasz w naszych sercach, w nas głęboko, Panie. I że możemy wyznawać tę prawdę. I inni ludzie, patrząc na nas, mogą przyjąć zbawienie. Dziękuję Ci, Panie, za ten dzisiejszy czas. I proszę Cię, Panie, błogosław Twoje święte słowo, które będzie zwiastowane, aby dotykało naszych serc, przemieniało nasze serca, aby stąpiło uzdrowienie do naszych serc, uwolnienie do naszych serc, Panie, abyśmy wyszli stąd z radością, z dziękczynieniem, że mamy do czynienia z żywym, świętym Bogiem. Chwała Tobie, Ojcze, w imieniu Ci za Chrystusa i Duchu Świętym. Amen.
Panie, też oddaję Tobie chwałę, wywyższam Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem. Dlatego Tobie należy się przyznać. Panie, Bogu, dziękuję Tobie za to, że dajesz mi głos, który dzisiaj mogę Cię wierzyć na wyższe. I Panie, nie chcę odkładać na później, bo nie wiemy, co nas czeka ten ostatecznego, jak się odpowiadać w służbie za bestię. Panie, dziękuję Tobie za ten dzień, za ten chwilę, że razem z innymi dziećmi powinniśmy stać już wielką i wyższą Twoje imię. I dziękować Tobie za to, że moje nogi mogą właśnie stać na tej skale, że mogę Cię uznawać jako ten bruk parowy, który jest w środku z bezpieczna. Chwała Tobie, Panie. Amen.
Zapraszam z Panią za Ciebie chwałę i uwielbić Twoje święte imię. Bo godzien jesteś tego, Panie, poświęcałeś mojego serca, serca swoich dzieci, Panie, i serca Twojego stworzenia. Bo Ty wszystko wspaniale uczyniłeś, Panie. Wszystko wspaniale uczyniłeś, Panie, bo uczyniłeś ten świat i wszystko, co na nim, Panie. I daj życie przerobnemu stworzeniu, Panie. Troszczy się o to stworzenie, także Panie, troszczy się o życie swoich dzieci, Panie. Dziękuję za to świadectwo, które mogłam usłyszeć dzisiaj, Panie. Dziękuję świadectwo działania Twojego. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w moim życiu jesteś także, Panie, obecny. Dziękuję Ci za to, że jesteś skałą zbawienia mego i schronieniem moim, Panie. Dziękuję za to, że jesteś tym brodem parowym, który mnie ukryłeś, Panie, i się mogę czuć bezpiecznie, Panie. Za to Ci dziękuję z całego serca, Panie. Wszystko dzięki Twojej miłości, Panie, mam, daję wszystko i życie, i tchnienie, Panie, i zabezpieczam potrzeby, Panie, za to Ci z całego serca dziękuję. Błogosławię Twoje święte imię i wywyższam. Amen.
Yeah. gdyby nie Twoja łaska, to nie byłoby nikogo by nas tutaj na tym miejscu, Panie. Byśmy musieli umrzeć przez nasze grzechy, Panie. Dziękuję Ci za Twoją wielką łaskę, dzięki której nie musimy umierać, Panie. Dzięki za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł za moje grzechy, umarł za grzechy tego świata, Panie. Chcę Ci za to bardzo dziękować, Panie. Dziękuję Ci, Boże, za największy dar, jaki mogłeś nam dać, Panie. Za Twoją wielką łaskę, Boże. Bądź uwielbiony. Amen.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Ostatnio do moich porannych obowiązków rutyny doszło to, że sprawdzam, czy rury spustowe miedziane nadal wiszą w budynku. Ale do moich obowiązków od paru już ładnych lat, jak tutaj mam też przywilej gospodarzyć, jest to, że otwieram bramę. O ile brat Zdzisław mnie nie ubiegnie rano, to otwieram bramę, ponieważ chcemy, żeby to miejsce było przyjazne, żeby było otwarte. I z niemałą satysfakcją też to zauważamy, że ten hektar naszej przyzborowej posesji jest przyjazny również dla zwierzątek. Lubimy zwierzęta, prawda? Kotów już nie liczę, ale odwiedzają nas lisy, szakal nas zaczął odwiedzać jakiś czas temu. Kilka razy koziołka, sarenki, tutaj nawet miałem okazję nocować w krzakach, bo chciał się przechować. Łoś nas odwiedził w zeszłym roku, czy dwa lata temu, to było największe wydarzenie. Ja ostatnio, czytając książkę, ciesząc się pogodą i przerwą chwilę od remontu, z radością powitałem dzięcioła, bo powrócił. Ostatnio jednego martwego znaleźliśmy pod drzewem, myśleliśmy, że już nie będzie dzięcioła, a stukał i wrócił. I taki mamy zwyczaj, że czasem dzielimy się tym, jakie zwierzę zobaczyliśmy tutaj. Ja kosiłem trawę, to mi jaszczurki spod kół uciekały, to powiedziałem potem innym. A moja mama mi powiedziała ostatnio, że jak była na ogródku tam, to widziała myszkę polną. I z jednej strony cieszymy się, ale z drugiej strony ja wiem, czym mi to pachnie. Czeka mnie zadanie na jesień. Ci, którzy mają domy, wiedzą, a teraz mamy nowy dach, będzie ciepło, tam ucieplimy to niedługo, to ja już wiem, co się wydarzy, jak przyjdą chłodne wieczory. A Gabryś zna ten ból, Krzysiu z Monią coś wiedzą na ten temat. Z niektórymi porozmawiamy niedługo, z Adamem, z Patrykiem, Olą. Czeka was to, że myszy ciągną do domu. I część z nas może utożsamić się z takim łowcą szkodników. A ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszyscy pomyśleli o sobie jako o szkodnikach. Jako my, chrześcijanie, się w roli szkodników mamy postawić. Tak. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o sobie jako o szkodnikach. Czy my komuś szkodzimy? Ja myślę, wiem, jestem przekonany, czytając Słowo Boże, że my powinniśmy szkodzić komuś, przeciwnikowi Boga. Powinniśmy szkodzić szatanowi, powinniśmy szkodzić różnym zamysłom diabelskim. Jeżeli nie szkodzimy mu, to też nie musimy się spodziewać tego, że on będzie chciał nas jakoś tam się pozbyć. Pamiętam, to było w zeszłym roku rano, czytałem sobie Biblię w fotelu po cichutku, Ania jeszcze spała i myszka sobie wyszła. Bardzo fajny widok, bardzo miły widok. I pamiętam, że jak Ania powiedziała, że trzeba wyłapać te myszy, to mówiłem, a co ci szkodzi ta mysz? Przecież mysz jest ładna. Nawet takie, nie wiem, czy widać takie słodkie zdjęcia, może znaleźć, jak wyglądają takie myszki. Jak wczoraj powiedziałem Gabrysiowi, jakiej ilustracji chcę użyć, to mi nawet na telefonie pokazał film, jak u niego przed domem, parę metrów od domu, myszka z młodymi. I jak znacie Gabrysia, co, zabił je? No gdzie takie ładne myszki? Jeżeli nic nam nie szkodzi. Mi nic nie szkodziła taka myszka. Fajnie było popatrzeć sobie rano, jak dreptał. Ale przyszedł taki moment, że musiałem coś wyjąć z szafki z zapasami. Jakżem się nie zdenerwował wtedy. jak to wszystko zaszczane, za przeproszeniem. I do dzisiaj, jak sobie to przypomina, aż mnie trzęsie, kiedy musiałem mieć tam te niektóre rzeczy, ten smród do dzisiaj czuję. I Ania może zaświadczyć, że wtedy moje stanowisko dość szybko się zmieniło, kiedy zrozumiałem, że mysz w domu jest szkodnikiem. I wtedy różnymi sposobami podjąłem dość szybką walkę. Dlaczego o tym mówię? Bo podobnie jest z nami w tej duchowej rzeczywistości. Diabeł nie będzie atakował nas, jeżeli my mu nie szkodzimy. Kto wyłapuje myszy na polu, na zewnątrz? Jakiś wariat, psychopata, ewentualnie naukowiec jakiś, bo potrzebuje do badań złapać sobie myszki. Ale tak nikt z nas nie będzie tępił myszy na dworzu. Ale kiedy wkracza w nasze terytorium, kiedy nam szkody robi, kiedy nam zeżre coś i zrobi potem tam coś, gdzie nie powinna, to wtedy się denerwujemy, kiedy ona gdzieś znalazła nam za skórę. Czy my jesteśmy szkodnikami dla diabła, dla przeciwnika Bożego? Tak powinno być. Kiedy tak się dzieje? Teraz kilka osób szykuje się do chrztu, kiedy publicznie wyznajemy, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Ba, kiedy będą ślubować, że do końca swoich dni chcą Mu służyć, to diabeł się piekli wtedy. On się będzie denerwował na to, bo to nie jest po jego myśli. Kiedy Duch Święty nas wypełnia, czytamy w Izajasza, to są słowa sługi Pańskiego, gdyż Pan namaścił mnie, abym ogłosił dobrą wieść ubogim, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom mrogów przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Kiedy Duch Święty nas wypełnia, kiedy my zaczynamy pełnić Jego wolę, to ogłaszamy to, co diabłu się nie podoba. Kiedy możemy utożsamić się z tym, co Paweł pisał do Koryntian, w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. Kiedy tak żyjemy jako chrześcijanie, kiedy w miejsce Chrystusa błagamy ludzi: pojednajcie się z Bogiem, to wtedy diabeł jest zły, to wtedy my szkodzimy jego zamysłom. Czytamy w liście do Koryntian, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Nim też unicestwiamy złe zamysły. A dalej czytamy też w tym samym liście, że zamysły diabelskie są nam dobrze znane i naszą rolą jako chrześcijan jest szkodzić temu. Diabeł się nie będzie tobą przejmował, kiedy wyglądasz po prostu tak rozczulająco pięknie w niedzielę, pod krawatem może, ale nic mu nie szkodzisz. To się nie przejmuj, to nie musisz słuchać tego kazania. Ale jeżeli chcesz spełniać to, co jest wolą Bożą względem nas, to powinniśmy być szkodnikami względem tego, co diabeł tutaj próbuje jeszcze na ziemi uczynić. Nie wymyślam tego, bo to jest wprost zapisane w Słowie Bożym, że tak po prostu jest. Widzimy to w historii Izraela, różnych mężów Bożych i wierzę, że też w naszym życiu wielu z nas może się utożsamiać z tym. Odkrywam zatem pewne prawo, to pisał Paweł swego czasu. Otóż gdy chcę czynić dobrze, co się dzieje? Narzuca mi się zło. Kiedy chcemy dobrze czynić, wtedy zaczyna narzucać nam się zło. Wtedy diabeł zaczyna używać różnych swoich sztuczek, żeby nas usilnić, żeby pozbyć się nas jako szkodników. Jezus mówił bardzo wyraźnie: szczęśliwi jesteście, ilekroć was ludzie znienawidzą, ilekroć od siebie odłączą, znieważą i zniesławią wasze imię z powodu Syna Człowieczego. Cieszcie się w tym dniu i z radości skaczcie do góry. W niebie czeka was naprawdę hojna zapłata. Podobnie bowiem ich ojcowie traktowali proroków. A co mówi dalej? Biada zaś wam, ilekroć wszyscy będą mieli o was dobre zdanie, bo takie ich ojcowie mieli o fałszywych prorokach. My mamy się z tym liczyć, że będziemy przechodzić różne próby. Piotr pisał, żeby się temu nie dziwić, kiedy nas spotykają różne próby, kiedy nas pali ogień, który służy naszemu doświadczeniu. I w końcu też dalej mówi, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Przekład Biblii Warszawskiej mówi tutaj, szukając kogo by pochłonąć. Diabeł chodzi jak lew. Nie spotkałem lwa, oglądałem różne programy przyrodnicze i widziałem, że on tam naprawdę wypatruje, które to jest może kulawe, może słabsze, albo może trochę bardziej grubsze, smaczniejsze i sobie wypatruje ofiarę. I kiedy przyjdzie czas, uderza, atakuje konkretnie tego, którego chce powalić. Słowo Boże używa tej analogii właśnie do tego, że my mamy czuwać, bo diabeł, on krąży i wypatruje łupu. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to, jak walczymy ze szkodnikami i na kanwie tego wyciągnęli kilka wniosków do naszego duchowego życia. Patrzę, bo przyniosłem wcześniej sobie worek z rekwizytami. To są rzeczy schowane, którymi ja walczę na jesień ze szkodnikami. Mam tutaj trzy rzeczy. I patrząc na nie, chciałbym, żebyśmy pewną lekcję odebrali. Pierwsze, co ze sobą wziąłem, to mam trutkę. Jak działa trutka na myszy? Trutka na myszy generalnie jest pokarmem. Na bazie tego, co mysz lubi zjeść. Ta jest akurat na bazie mieszanki zbożowej z właściwościami mumifikującymi. Mamy też w kartonie takie, które mają dodany zapach zboża, żeby skusić taką myszkę, żeby się najadła i na jakiś czas, żeby kipnęła. Jak działa taka trutka? Jak mysz się naje tej trutki, to już jest taka otumaniona. Spotkałem raz, idąc do łazienki, w korytarzu taką mysz, która najwidoczniej już się najadła tej trutki i nie wiem, czy mysz może zbaranić, ale nie wiedziała, jak się zachować. Ja zareagowałem szybciej, ją przylepnąłem za ogon i już ją miałem. A brat Ździciu wykonał wyrok o framugę, czyli potem. Tak działa trutka. Jest to pokarm, który smakuje podobnie do tego dobrego, ale zatruwa i prowadzi do śmierci. Jak już mówiłem, zamysły diabła są nam znane. O tym czytamy w Słowie Bożym. I też czytamy w Ewangelii Marka, to jest to, co Jezus powiedział w jednej z przypowieści. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, będą oni czynić znaki, cuda, aby zwieść, o ile można, również wybranych. Wy natomiast strzeżcie się, przepowiedziałem wam wszystko. To już tutaj Jezus nas ostrzega przed tym, że powstaną tacy fałszywi. A chciałem jeszcze wspomnieć właśnie o przypowieści, to jest Mateusza w 13 rozdziale, gdzie jest ta przypowieść, jak znacie, o kąkolu, gdzie nieprzyjaciel przyszedł w nocy i zasiał kąkol wśród pszenicy i one wyrastają razem. I ciężko jest to rozeznać. To jest jeden sposób, jaki mam. To myśl, że my też powinniśmy być bardzo ostrożni, czym się karmimy. Druga rzecz, jaką ze sobą przyniosłem, to jest taka, to już jest taka nowsza, nie mogłem znaleźć tej klasycznej łapki. Łapka, sidła, wiecie jak działa. Pewnie każdy miał bardzo tanie, można kupić prawie w każdym sklepie za parę złotych. Zakłada się odpowiednią przynętę i jak potem myszka podejdzie, to ją unieszkodliwia. Dość brutalny, prosty sposób. Prosty mechanizm. I jak mówię, no jak stosujemy? Trzeba oczywiście użyć przynęty. Mało które myszy są tak głupie, żeby po prostu weszły i bez przynęty się złapały. Ale kiedy my chcemy być dobrymi łowcami, to trzeba wykonać trochę badania i zorientować się, co taka mysz lubi, na co jest łasa. Ja doczytałem, ubiegłym roku o maśle orzechowym. I dałem troszeczkę masła orzechowego i nawet nie wiem, czy zdążyłem usiąść na fotel, jak usłyszałem, jak trzasnęło. Wyczuła i nie była w stanie się oprzeć temu. Różne przynęty mogą być stosowane. I tutaj jest to zmartwienie, odnosząc tą analogię do naszego duchowego życia, że diabeł, on się nam przygląda i on wie, co nas nęci, co nam tak pachnie, że ciężko nam jest się oprzeć. I tak do tej łapki, ona działa zawsze tak samo, ale tutaj można założyć różne rzeczy. I serek można założyć, i kiełbaskę, i co tam jeszcze sobie wymyślimy. Jedno będzie działało lepiej, inne będzie działało gorzej. Diabeł będzie nas kusił, kusi nas, próbuje nas złapać na różne sposoby, stosuje różne przynęty. I to, co ciebie dzisiaj może ruszać, innego może nie ruszać. I odwrotnie. To, co dla kogoś jest właśnie jakimś takim problemem, ty sobie z tym radzisz, mamy różne słabości, ale on to zna. I niestety nawet najwięksi dali się złapać na różne przynęty, czytamy o tym w Słowie Bożym. Salomon od razu nam się ciśnie, mi się ciśnie ta myśl. Wielki człowiek, wspaniale zaczynał, nieraz już o tym mówiliśmy, że dał się usilnić, czytamy o tym w pierwszej Księdze Królewskiej, chociaż dobrze wiedział, co jest dla niego zakazane, czego ma się wystrzegać. Król Salomon pokochał wiele kobiet. Czy miłość jest czymś złym? Miłość jest dobra, ale Słowo Boże daje nam pewne ramy dla naszej miłości. Tak samo jak seks, przepraszam dzieci, nie jest czymś złym. Słowo Boże nie mówi, że jest czymś złym, ale daje pewne ramy, gdzie jest miejsce dla takiej miłości. On pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę faraona, moabitki, amonitki, edomitki, sydonitki, chetytki. Mogłaby być piosenka dobra z tego. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom, nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Dalej czytamy, gdy się Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. Dał się złapać w sidła, dał się na tą przynętę. Różne to będą rzeczy. Czy Salomon nie wiedział o tym? Przecież Salomon sam przestrzegał innych. Kiedy czytamy przypowieści, 22 rozdział, 14 werset, usta obcej kobiety są jak głęboki dół. Kończy w nim ten, na kogo Pan się pogniewał. W Księdze Kaznodziei czytamy, znalazłem też kobietę bardziej gorzką niż śmierć. Jest ona podobna do potrzasku, jej serce do sieci, a jej ręce do kajdan, kogo sobie Bóg upodobał. Tego od niej ocada, ale grzesznik bywa przez nią pojmany. Ciekawe. Inni mają, może z tym nie masz żadnego problemu, ale możesz mieć problem z tym, że nie wiem, byłeś na wakacjach all inclusive i zakosztowałeś takiego luksusu i teraz człowiek już myśli, jak się dorobić. Jak to zrobić, żeby mieć lepszy standard, żeby mieć trochę więcej pieniążków, troszkę więcej wygody w tym życiu, bo tak nam ciężko. Paweł pisał do Tymoteusza w 6 rozdziale, 9 werset i dalej, a ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ktoś był w służbie i przechodził, zwąchał, że są jakieś łatwe pieniądze do zarobienia, że może wyjechać na kontrakt i zarobić to czy tamto, albo może tutaj trochę zamieszać i będzie lepiej. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. To dotyczy każdego z nas, jak na tym miejscu jesteśmy. Bądź też czujny, bo może wydaje ci się, że ciebie nie. Ale jak przykre jest to i smutne, nieraz już o tym też mówiłem, jak się okazuje po jakimś czasie, że na przykład ktoś, kto miał służbę w zborze, gdzieś tam podbierał pieniążki i się dał uwikłać. Jeden ze smutniejszych fragmentów dla mnie, znowu go rozważałem teraz, szykując się do kazania, a to jest fragment z drugiego listu Tymoteusza, ostatni list, który Paweł napisał przed śmiercią. Dopiero co go rozważaliśmy, nie ma sensu zbyt wiele o tym mówić. Ale jaki ból mu towarzyszył, kiedy go opuścili bliscy, kiedy on został sam. I czytamy tam, jak prosi Tymoteusza, staraj się przyjść do mnie rychło, albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny i odszedł do Tesaloniki. Demas, który był współpracownikiem Pawła, bliskim współpracownikiem, który wielkie rzeczy też robił dla Królestwa Bożego do czasu, dał się złapać, umiłował świat doczesny. Nie zachował czujności i wpadł w te sidła i odszedł, i odpadł od wiary. Inną przynętą, jeszcze jedną wymienię przynętę, jaką diabeł może zastosować w naszym życiu, to jest takie poczucie dowartościowania, uznania. Nieraz to się włącza komuś, jak jakąś funkcję dostanie, jak jakiś młody człowiek zostanie kierownikiem, on teraz ma rolę do spełnienia i inni powinni go słuchać. Pojawia się pycha, a my dobrze wiemy, że pycha prowadzi do upadku, że ona kroczy przed upadkiem. Nie przypadkiem z kolei Paweł, kiedy instruował Tymoteusza, kto może zostać starszym, napisał te słowa. Wierzymy, że to są nadal obowiązujące kryteria, bo to nie Paweł sam z siebie, ale Duch Święty go namaścił, żeby to przekazał do Kościoła. Ten, kto ma być starszym, nie może być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się w pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby nie narazić się na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. Może na to diabeł próbuje nas złapać, żebyśmy zaczęli zbyt wysoko o sobie myśleć. Przyniosłem jeszcze jedną rzecz. Nie martwcie się, nie mam kota w worku, chociaż myślałem o tym, ale mam najnowszy nabytek. Mi się sam nie mogę go otworzyć. To jest żywołapka. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Moja Ania, jako humanitarny łowca myszy, wymyśliła coś takiego. Na czym to polega? Otóż ona się normalnie otwiera. O. I do środka możemy zapakować różne rarytasy, które myszy lubią. Daliśmy tam kiełbasę taką porządną. I to się zamyka. I to się gdzieś chowa w takim miejscu, żeby nie było zbyt widoczne, gdzie podejrzewamy, że myszki mogą wędrować. I one jak zwężą, to wchodzą sobie z jednej strony, bądź wchodzą sobie z drugiej strony, po takiej zapadce. Wchodzą do środka i konsumują. I wiele z nich, myślę, że przez długi czas może nie zdawać sobie sprawy, że są już w pułapce. Bo jak one weszły po tej zapadce, one się podejrzewają, że mogą wyjść z tego miejsca. To jest takie narzędzie do ubezwłasnowolnienia myszy. I to się bardzo dobrze sprawdza. My to stosowaliśmy w tym roku. Najczęściej w nocy, kiedy jest cisza, kiedy sobie te myszy harcują, kiedy może słabiej widzą, to dają się gdzieś tam na to nabrać. I to, kiedy rozmyślałem nad Słowem Bożym, to ten obraz żywołapki mi przywołał na myśl to, co się działo z Izraelitami, którzy wiemy, że jak wyszli z Egiptu, wiemy, że prowadził ich Mojżesz, potem ich prowadził Jozue, mieli konkretne wytyczne. Od samego początku Pan Bóg im to mówił poprzez swoich, czy przez przewodników, poprzez opiekunów, których im wybrał. Księdze Wyjścia czytamy w 23 rozdziale: i ustanowię Twe granice od Morza Czerwonego po Morze Filistyńskie i od pustyni aż po rzekę, bo wydam Wasze ręce mieszkańców tej ziemi, a Wy ich z niej wypędzicie. Nie zawieraj przymierza z nimi, ani z ich bóstwami. Nie pozwól im mieszkać w Twojej ziemi, by nie doprowadzili Cię do grzechu przeciwko mnie. Bo jeśli będziesz służył ich bóstwom, wpadniesz przez to w pułapkę. Dalej w 34 rozdziale, 12 werset do 14, czytamy podobne słowa. Znowu byli ostrzegani. Strzeż się, byś nie zawierał przymierza z mieszkańcami ziemi, do której wkroczysz. Inaczej mogliby oni stać się wśród was pułapką. Przeciwnie, zburzcie ich ołtarze, rozbijcie ich słupy, pościnajcie aszery. Nie będziesz oddawał czci innemu Bogu. Pan bowiem, który ma na imię zazdrosny, jest rzeczywiście zazdrosnym Bogiem. I potem dokładnie to samo, tą samą myśl powtarza Jozue już u końca swojego życia. Czytamy to w 23 rozdziale, końcówka Księgi Jozuego. Kiedy mają dalej podbijać Kanaan, co mówi? Bo jeśli całkiem się odwrócicie i przygniecie do reszty tych narodów, będziecie zawierać z nimi małżeństwa, mieszać się z nimi, a one z wami, to wiedzcie na pewno, że Pan, wasz Bóg, już nie wydziedziczy tych narodów przed wami. Przeciwnie, będą one dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie w tej ziemi, którą przekazał wam Pan, wasz Bóg. Co się wydarzyło potem? Czy posłuchali swoich przewodników? Czy posłuchali Słowa Bożego? No niestety wiemy. Na samym prawie początku Księgi Sędziów, kiedy relacjonuje, co się dalej działo po śmierci Jozuego, w drugim rozdziale już czytamy, na początku tego rozdziału, że anioł Pana wstąpił z Gilgal do Bokim i powiedział: wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem do ziemi, którą przysiągłem waszym ojcom. Powiedziałem: nigdy nie zerwę mojego przymierza z wami. Tylko wy nie zawierajcie przymierza z mieszkańcami tej ziemi. Poburzcie ich ołtarze. Wy jednak nie posłuchaliście. I teraz te słowa. Co wy zrobiliście? Dlatego mówię, nie wypędzę ich przed wami. Staną się cierniem na wasze boki, a ich bogowie będą dla was sidłem. Gdy anioł Pana oznajmił te słowa wszystkim Izraelitom, lud gorzko zapłakał. Nie posłuchali tego, bo coś im tam zapachniało. Bo może pomyśleli, że lepiej na tym wyjdą, że nie będą wszystkich wyganiać, może będą żyli w komunie, razem im będzie raźniej, będą pracować, nikt nikomu nie szkodzi. I zanim się zorientowali, byli już w pułapce. Chociaż było to zapowiedziane, chociaż byli ostrzegani, to dali się na to złapać. Ze względu na nieposłuszeństwo stracili Boże błogosławieństwo. Sami na swoje życzenie wplątali się w sidła. I taka niestety jest sytuacja wielu żyjących, wciąż żyjących, wierzących ludzi, którzy dali się na coś skusić, którzy uwikłali się, bo poszli za jakimś grzechem, przeszli po tej zapadce i teraz nagle się orientują, nie da się wyjść z tej sytuacji. Czy zostali ubezwłasnowolnieni? Czy te rarytasy, na które się nabieramy, czy to musi być jakiś tam zawsze paskudny grzech, że nie wiem, handel narkotykami, sutenerstwo i to tylko takie rzeczy, najprostsze rzeczy mogą nas usilić. Mogą stać się dla nas pułapką. Nasz rozwój osobisty. Ktoś mógł wcześniej, żeby było jasne, nie rozliczamy nikogo, czy w środę jest na nabożeństwie, czy nie, bo wierzę, że możecie albo nie możecie, ale bywa tak i nieraz to w życiu już obserwowałem, że ktoś, kto był na nabożeństwach w tygodniu, potem inwestując w siebie, nie wiem, miał dofinansowanie do kursu malarstwa z Unii Europejskiej i akurat w środę już teraz nie zdąży dojechać, czy jest coś złego w malowaniu? Czy jest coś złego w niechodzeniu na nabożeństwa? Ja nie chcę tego odpowiadać w ten sposób. Ale nie jeden z nas stracił czas dla Pana. Był w służbie, angażował się w różne rzeczy. Przychodził do zboru, pytał się, co można zrobić. A dzisiaj nie ma czasu. I to nie jest tak, że nas zatrzasnęło, już nas nie ma, już nie żyjemy. My żyjemy i może nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy w pułapce, że nie możemy się cofnąć, że się wplątaliśmy, że wzięliśmy na siebie tyle obowiązków, że wzięliśmy to i tamto i teraz nie mamy już czasu. Może to być nieprzebaczenie, pielęgnowanie w sobie żalu, że nas życie tak źle potraktowało. I to też już nas blokuje. Jak możemy przetrwać jako szkodniki? Jak nie dać się złapać? Jak nie dać się zabić? To kazanie przewrotnie zatytułowałem Bądź nieuchwytnym szkodnikiem. I teraz już te trzy pułapki widzieliśmy, chciałbym trzy punkty, proste punkty, co robić, żeby nie dać się złapać, żeby nie dać się zabić. Jak być nieuchwytnym szkodnikiem? Po pierwsze, badaj co jesz. Nie należy jeść z niesprawdzonego źródła. Mówiłem, że zamysłem diabła było to, że nasiał pokoju do pszenicy. I to też dotyczy naszego zboru. My nie bądźmy tacy pewni siebie, że tutaj nie ma problemu. Miejmy raczej postawę, jaką mieli mieszkańcy Berei, że oni stale z Pismem sprawdzali, jak się rzeczy mają. Słuchali apostołów i sprawdzali, jak się rzeczy mają. I to samo tyczy się też nas, bo my, którzy tutaj też usługujemy, którzy głosimy Słowo Boże, też mamy nosy. I też jest takie ryzyko, że możemy gdzieś dać się złapać, uwikłać w coś. I może nie będzie tego dobrego pokarmu. Stale mamy to badać. W środę rozważaliśmy fragment z listu do Tytusa. Tam Paweł pisał o pewnych wytycznych starszych, osób, które mają kwalifikacje, żeby być starszymi. Ale mówiłem też, że to dotyczy każdego wierzącego, że nas wszystkich te punkty tyczą, że powinniśmy starać się żyć w ten sposób. I tam w podsumowaniu tego fragmentu, w 9 wersecie 1 rozdziału było o tym, w przykładzie dosłownym jest to widoczne, żeby wciąż przed oczami mieć Słowo Boże. Żeby wciąż mieć ten pokarm, wciąż weryfikować. I uważajmy, naprawdę, to już nieraz mówiliśmy z tego miejsca, uważajmy, czym się karmimy. Bo coś może mieć pozory, może ładnie pachnieć, może wyglądać tak samo jak pokarm, który normalnie spożywamy. Ale jak nie wiemy, jakiego on jest pochodzenia, może ktoś gdzieś tam podsypał. Może szatan nam podsypał. Takie smaczne, nie trzeba się starać na talerzyku. Już my na talerzykach myszom podajemy pokarm. I one, nie wiem, że się nie dziwią, że tak mają podane. Jedzą. Aż się im uszy trzęsą, a potem są otumanione i łatwe do złapania. Albo gdzieś tam kipną sobie w podłodze i przy dalszym etapie remontu się ich pozbędziemy. Po drugie, stale bądź czujny. Mamy uważać na przynęty. Mamy używać naszego rozumu. Ja wierzę, że nikt się nie da złapać, jak nie ma przynęty, ale my też wiemy, bo Słowo Boże mówi nam i nasze doświadczenie z Bogiem, nasze życie z Jezusem Chrystusem, w społeczności Ducha Świętego, to nam pokazuje, każdy z was wie, na co musi uważać, co go ciąga za nos, co jest dla niego niebezpieczne. Jeżeli w życiu daliśmy się sparzyć raz na coś, to potem jesteśmy ostrożni. Nie wiem, czy macie jeszcze telefony stacjonarne. Tutaj w biurze jest telefon. Nie lubię go odbierać, bo prawie za każdym razem, jak odbieram, to właśnie zostałem wylosowany, będzie pokaz gotowania na parze. Mogę przyjść i otrzymam coś tam, nie wiem, kilo ryby, czy... Wiemy, że jeżeli coś przychodzi zbyt łatwo w życiu, to coś nam już tutaj śmierdzi. Że ktoś tak się wysilił, żeby mój numer wyszukać i zadzwonić i mnie wylosował. Raz się może damy nabrać. Pójdziemy na pokaz grabków, kupimy sobie cały zestaw, nie wiem za ile. Albo wtedy mango uwierzymy, że tylko przez 15 minut teraz trzeba zadzwonić i wtedy 7 razy więcej można otrzymać wkładów tam do butów czy czegoś. Kto z was otrzymał maila od jakiegoś syna króla Nigerii, że chce mu przekazać 10 miliardów dolarów, tylko trzeba podać numer konta, żeby w ten sposób, bo on potrzebuje przechować, a nie może tego. Są takie numery. Ponoć niektórzy się na to łapią. Jeżeli w normalnym, tym naszym normalnym życiu nie łapiemy się na różne kłopoty, to dlaczego w duchowym życiu, w tej duchowej rzeczywistości wciąż to samo bako, wciąż te same pokusy, wciąż ta sama przynęta nam tak samo nieraz smakuje? Nie traćmy nigdy czujności, bo to nie jest tak, że raz ci się udało, drugi raz ci się udało, to już zdałem test, mam odhaczone. Tomek, tam diabeł sobie zaznaczył, pieniądze go nie puszczą, dobra, już nigdy go nie będę puszczał pieniędzmi, bo to nie działa. Nie wiem, czy zdarzyło wam się łowić ryby. Czasem rybka ma poharatany już pysk, bo to nie wiem, jest pierwszy haczyk, który w nim był. Może ileś lat znieśli piekło, może się zerwała. Mówi się, że piorun nie uderza dwa razy w to samo miejsce. Wiemy, że uderza. Czasem nie chcę Łukasza straszyć, bo Łukasz ostatnio miał ciężkie doświadczenie, wiemy. Ale wiemy, że piorun uderzył w Giemont. W 37 uderzył i teraz uderzył w to samo miejsce, w krzyż. Ile osób zginęło, ile jest rannych. Tragedia. Nie bądźmy zbyt pewni siebie. Czytaliśmy o Dymasie, który pewnie mógł być pewien siebie, a jednak dał się złapać. Iluż to mężów Bożych, ile to kobiet Bożych upadło. Co jakiś czas jakiś skandal wybucha, zazwyczaj w Stanach, w tych mega churchach, jakaś taka fala uderzeniowa aż do nas wychodzi. Z jakim strasznym skutkiem dla Ewangelii, dla Kościoła ludzie się zrażają ze względu na człowieka, który mógł dobrze zaczynać, ale nie zachował czujności. I ominął pułapkę jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, dziesiątą i za którymś razem dał się złapać. Stada mamy być czujni. I trzeci punkt. Powinniśmy unikać miejsc, gdzie mogą być pułapki, gdzie mogą być zastawione sidła. To nie jest tak, że ustawia się łapkę na środku pokoju, gdzie światło jest zapalone, tylko w jakichś zakamarkach, w jakimś miejscu, gdzie tego zupełnie nie widać. My wiemy, gdzie zastawiać sidła i diabeł też wie, gdzie zastawiać sidła na nas. Pamiętajmy słowa Jezusa z Ewangelii Jana w 11 rozdziale czytamy. Kto chodzi za dnia, nie potknie się, gdyż widzi światło tego świata. Lecz jeśli ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ nie ma w sobie światła. My wiemy, o co chodzi z tym światłem, bo Jezus to nam tłumaczy. W 8 rozdziale Jezus skierował do nich słowa. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. W 12 rozdziale czytamy. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Prosta wskazówka. A my kroczyć w światłości, chodzić w świetle dnia i jest bezpieczniej. Trudniej wpaść w sidła. Kiedy chodzimy za dnia, jesteśmy po prostu bezpieczniejsi. I dokładnie taką wskazówkę też dostałem swego czasu, jak byłem w Kambodży. Żebym chodził za dnia, żebym nie wychodził po zmroku sam. Miałem tam okazję spędzić trochę czasu w Kambodży i dostałem opiekuna, który... Mieliśmy tam taki briefing, że nam opowiedzieli co i jak, co jest niebezpieczne. Powiecie, w Kambodży z tego czasu, za reżimu Pol Pota, zastawiano pułapki na ludzi i zaminowano cały kraj. I do dzisiaj, a minęło lat już 50 prawie, wciąż jest niebezpiecznie schodzić gdzieś ze szlaku. I co roku wciąż są informacje, nam przedstawiali te dane, ile ludzi rocznie, ile dzieci ginie na minach, bo wybiegło gdzieś w pole. I nasz opiekun, nasz przewodnik ostrzegał, że jak gdzieś jedziemy, żeby samemu gdzieś się nie kręcić, żeby nie iść w krzaki za potrzebą samemu, bo to się może źle skończyć. Ja dostałem takie wytyczne i ja się ich słuchałem. Czy coś by mi się stało? Można powiedzieć, prawdopodobnie nie. Miałem bardzo duże prawdopodobieństwo, że mi się nic nie stanie, jakbym gdzieś tam poszedł na spacer. Ale gdyby coś się stało, to kto byłby tego winien? Ja byłem ostrzegany przez mojego opiekuna. Do czego zmierzam? My wiemy, że my dostaliśmy przewodnika. My otrzymaliśmy opiekuna. Jezus Chrystus nam powiedział, że ześle innego opiekuna. Opiekuna Ducha Świętego, którego Ojciec pośle w Jego imieniu. w Ewangelii Jana o tym czytamy. To słowo parakletos, to piękne słowo użyte tutaj na określenie Ducha Świętego, które ma sporo znaczeń, jak i obrońca, jak ten, który właśnie wstawia się za nami, ma też znaczenie, że On jest przewodnikiem. On jest naszym opiekunem. A to od nas zależy, czy my opiekuna słuchamy, czy olewamy to, co nam mówi. Ale jeżeli olewamy, jeżeli idziemy sobie sami, to nie dziwmy się, jeżeli potem wpadniemy w jakąś pułapkę. Jeżeli przestrzegamy tego, co On nam mówi, a mamy tą możliwość, że możemy być codziennie w relacji z Nim, mamy zabiegać o to, żeby On stale mógł nas wypełniać, to też będzie nas chroniło przed tym, żebyśmy byli złapani w jakąś pułapkę. Bądźmy nieuchwytnymi szkodnikami. Już powoli kończymy, ale chciałbym zająknąć się jeszcze, co jeżeli nas jednak coś chwyciło za tą nogę? Co jak wpadliśmy w pułapkę? Bo oczywiście lepiej by było nie dać się złapać, ale kiedy tak rozważasz swoje życie, może dociera do ciebie to, że może nie jesteś jeszcze martwy, może jesteś lekko potrudny tylko, a może jesteś w pułapce tak, jak się zorientowałeś, że rzeczywiście ktoś mi tam ciągle dokłada jedzenia, a ja nie mogę już robić tego, co chcę. Może jesteś w takiej żywołapce. To dobra nowina jest taka, że jest ratunek. Dawid, król Dawid, który ma niezwykłe świadectwo Słowa Bożego, że był mężem według serca Bożego, przechodził próby różne. I sam określa też to, że sidła go się tam do niego zbliżały. Używa tej ilustracji, że znalazł się niczym w sidłach, że znalazł się w potrzasku. I z całym szacunkiem dla naszych problemów, myślę, że nikt z nas nie doświadczył takich trudności jak Dawid. Jak Dawid, który chciał pełnić to, co Bóg mu wyznaczył. Ale cały 22 rozdział drugiej Księgi Samuela to jest piękna pieśń Dawida, dziękczynna pieśń, którą on zaśpiewał Bogu. Właśnie dlatego, że On go wyratował. Nie będziemy czytać wszystkiego, ale chciałem wybór kilku wersetów odczytać. Od 1 do 7. W dniu, w którym Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego wrogów, a w tym z ręki Saula, skierował on do Pana słowa tej pieśni. Powiedział wtedy: Pan moją skałą, twierdzą i ratunkiem. On moim Bogiem, opoką i ucieczką. On moją tarczą, gwarantem wybawienia i mą warowną wieżą. On mym schronieniem i moim wybawcą. On mnie chroni przed gwałtem. Wołam do Pana, On jest godzien chwały i przezwyciężam wszystkich moich wrogów. Już ogarniały mnie spienione fale śmierci, wzbudzały grozę potoki bezprawia. Już zaciskała się pętla świata zmarłych, wpadłem w śmiertelną sieć. Lecz z tej niedoli zawezwałem Pana. Zacząłem wołać do mojego Boga, a On usłyszał ze swojego przybytku. Dotarł do Niego mój krzyk. I dalej, od 19 wersetu. Uderzyli na mnie w dniu mojej udręki, ale Pan stał się moim wsparciem. Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń. Wyratował. Znalazł we mnie upodobanie. Pan wziął pod uwagę moją sprawiedliwość. Postąpił stosownie do czystości mych czynów. Trzymałem się bowiem dróg Pana. Nie sprzeniewierzyłem się mojemu Bogu. Wciąż mam przed oczami wszystkie Jego prawa. Nie odwracam się od żadnej Jego ustawy. Byłem wobec Niego nienaganny. Dbałem, by nie popełnić przewinienia. I Pan wynagrodził mi moją sprawiedliwość. Postąpił ze mną stosownie do mojej czystości względem Niego. I 31 werset. Oto Bóg. Jego droga jest doskonała. Słowo Pana jest godne zaufania. On jest tarczą dla wszystkich, którzy się w Nim chronią. Bo kto jest Bogiem, jeśli nie Pan? Kto jest opoką, jeśli nie nasz Bóg? Jedynie Bóg, moja twierdza i moc, On mnie uwalnia, abym żył nienagannie. Dla nas ratunkiem jest Bóg. On jest naszą opoką, On jest naszym wybawieniem. Jeśli trzymamy się Duchu Pana, jeżeli nie sprzeniewierzamy Mu się, mamy Ducha Świętego, Ten wstawia się za nami i jest dla nas ratunkiem z każdego sidła. Dobra nowina to jest też taka, że to nie nasza sprawiedliwość, że to nie musimy się opierać na naszej sprawiedliwości, ale możemy zawołać o sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. To jest dla nas ratunek, bo On zmarł na krzyżu za nasz grzech. I apostoł Paweł, który wiemy, że bardzo szkodził zamysłom szatana, opisuje trudności, które przechodził w Azji swego czasu. Czytamy o tym w drugim liście do Koryntian. Początek tego listu mówi, że oni już naprawdę zwątpili wręcz o tym, że jeszcze w ogóle przeżyją. Takie sidła, takie pułapki, z każdej strony niebezpieczeństwo. Ale jakie świadectwo daje Paweł? On uchronił nas od pewnej śmierci, Jezus Chrystus. A mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem liczymy, że nadal będzie nas chronił. I On nadal chroni. Tych, którzy szkodzą diabłu, On nadal chroni. Ze względu na swoje imię, ze względu na swoją sprawiedliwość. W ostatnim liście, jaki Paweł napisał, już mówiłem tuż przed swoją śmiercią, w ostatnich słowach składa takie mocne świadectwo. Kiedy był opuszczony, to mówi, ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił, tak aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody i zostałem wyrwany z lwiej paszczy. Ten diabeł, który krąży jak lew ryczący, można rozumieć, że już miał Pawła praktycznie w swojej paszczy, ale został wyrwany przez Jezusa Chrystusa, bo Pan stał przy nim. Tak, Pan mnie uchroni przed wszystkimi wrogimi zakusami i zbawi dla swego Królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Amen. Ratunek jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy jesteśmy pod ochroną Bożą, to nic nas nie wyrwie z Jego ręki. W liście do Rzymian o tym czytamy, że nic nas nie jest w stanie oddzielić od Bożej miłości. I w ostatnim tym liście, wśród wskazówek dla Tymoteusza, Paweł daje mu jeszcze jedno zadanie ważne. Zadanie, aby ratować innych z sideł. I to zadanie obowiązuje również nas. Bo mówiąc o tym, jaki powinien być sługa Pana, czytamy, że nie powinien on wdawać się w spory. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbnych. Co dalej tutaj jest napisane? Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swojej woli. Także, że w kościele byli ludzie schwytani przez diabła w sidła, gdzieś się zamotali w grzech, gdzieś jakieś inne przyjemności, pycha życia, pożądliwość oczu, różne rzeczy, gdzieś się dali wmanewrować, a to papieros, a może na piwo z kolegami zbyt często chcieli wyjść, albo to, albo tamto. W kościele byli ludzie, którzy byli schwytani w sidła. Ale jest nadzieja. My wszyscy jesteśmy powołani, żeby nie tylko mieć na siebie baczenie, ale tak jak tutaj jesteśmy, patrzeć, czy ktoś nie jest usiedlony i wzywać ratunku. A być może Bóg sprawi opamiętanie, właściwe poznanie prawdy i wyrwą się z sileb diabła, który schwytał ich i przymusił do pełnienia swojej woli. Jest możliwość, żebyśmy zostali uwolnieni, kiedy wzywamy mocy Jezusa Chrystusa, kiedy do Niego wołamy o ratunek. I to jest też zadanie dla nas. Ja wierzę, że Słowo Boże wzywa nas do tego. Daje nam takie zadanie, przywilej bycia szkodnikiem dla tego, który jest przeciwnikiem Bożym. Jesteśmy do tego powołani, ale też jest ryzyko, że On będzie chciał nas gdzieś usiedlić. Wiemy, jak to robić. Słowo Boże nas uczy, jak nie dać się złapać. Ale też, jeżeli czujesz, że nie masz tej wolności, jeżeli jesteś schwytany, zawołajmy do Jezusa Chrystusa o ratunek, bo On może nas wyrwać z sideł diabła. On może to uczynić dzisiaj.
gotowy przyjść na sądny dzień. Czyś gotowy, czyś gotowy przyjść na sądny dzień.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi.
Amen.
Też zapraszamy serdecznie na walkę na kawę.